Dzień dobry Państwu, Wojciech Chmielewski, witam w audycji. Za rok w Poznaniu i Gnieźnie będziemy o tej porze świętować 1050. rocznicę Chrztu Polski. Przypada ona dokładnie 14 kwietnia. Wiadomo, że będzie msza z udziałem episkopatu, ale na razie o szczegółach nic nie wiadomo. Kilka dni temu minęła 1049. rocznica. Zapytałem historyka profesora Zbigniewa Pilarczyka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, jakie znaczenie miało wydarzenie sprzed 10 wieków.
Bez przesady można powiedzieć, że miało znaczenie fundamentalne, ponieważ budując państwo, musiał znaleźć, ja to zwykle nazywam, wspólny mianownik. Takim wspólnym mianownikiem dla jednoczenia plemion słowiańskich zamieszkujących na terenie późniejszego państwa Mieszka, czy państwa Polan, państwa Mieszka, czy wreszcie państwa polskiego, mogło być i jakby w rezultacie okazało się, było chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które, mówiąc obrazowo, dla wszystkich było obce, czyli ten wątek religijny w budowaniu państwowości miał ogromne znaczenie. Ja zawsze studentom tłumaczę to na przykładzie państw afrykańskich, gdy po epoce kolonializmu dochodziło do próby budowania własnej państwowości, największym problemem było pokonanie różnic religijnych między poszczególnymi plemionami, które na tym terenie się znajdowało. Każdy chciał, żeby jego religia była najważniejsza. I żeby tego uniknąć, tu upatruję wielkości Mieszka, żeby tego uniknąć, przyjął chrześcijaństwo jako ten właśnie, jak powiedziałem, wspólny mianownik. Poza tym nie bez znaczenia jest to, że Polska, czy władca Polski, przyjmując chrześcijaństwo, przyjmując chrzest, wchodził w orbitę państw zachodnioeuropejskich. I to miało cywilizacyjny, w sensie cywilizacyjnym, ogromne znaczenie. Pomijam to, że Kościół jako instytucja był tą, która miała wypracowany szereg takich właśnie instytucji, chociażby kancelarię, prawda? Chociażby sposób prowadzenia, zarządzania państwem. To jest szereg takich elementów, których nie trzeba było już drogą eksperymentu, dochodzenia znajdować, tylko to było gotowe, ponieważ na zachodzie Europy instytucja państwa była instytucją bardzo mocno związaną z Kościołem, z chrześcijaństwem. A więc w cudzysłowie wystarczyło tylko powielić niejako ten wzór, żeby móc budować polską państwowość.
W ubiegłym tygodniu była jeszcze jedna, tym razem smutna rocznica, 75. rocznica zbrodni katyńskiej. U ojców dominikanów poznaniacy modlili się w intencji zamordowanych. Po mszy rozmawiałem z Wojciechem Śmigielskim i Jadwigą Fęglerską. Ich ojcowie zostali zamordowani w 1940 roku. Proszę posłuchać.
Mój ojciec po skończeniu rolnictwa tutaj na Uniwersytecie Poznańskim był administratorem majątków ziemskich w Wielkopolsce. No i myśmy mieszkali na wsi. Ojciec został zmobilizowany do 17. Pułku Ułanów w Lesznie. Nie został zmobilizowany na front niemiecki, tylko do ośrodka zapasowego kawalerii poznańskiej w Kraśniku. No, front niemiecki szybko się przesuwał. Zbliżała się połowa września, prawda, no i ta umowa między Sowietami a Niemcami, no to 17 września, wycofywał się z tym ośrodkiem zapasowym, który zresztą został rozbity przecież ostatecznie przez Sowietów.
No właśnie, jak się dostało w ręce NKWD?
Po prostu. Sowieci przesuwali się na zachód.
Ale jakieś sygnały od ojca mieliście, jakieś listy, coś
później
przysyłał?
Później. Dostał się do obozu w Kozielsku. I stamtąd można było pisać listy, pozwolono na pisanie listów dopiero w listopadzie. Także te żony, te dzieci, prawda, też powywożone, prawda, i też nie wiedziały, co się z tymi mężami dzieje. Do matki, do nas doszedł taki list. Myśmy też po tym generalnym gubernatorstwie się tam w różnych miejscach mieszkaliśmy, ale ten list doszedł dzięki niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi. Ja to zawsze powtarzam. Urzędnicy niemieckiego Czerwonego Krzyża tutaj w Poznaniu bardzo się starali, żeby porozumieć się z rodzinami tych osób z obozów, którzy przez Czerwony Krzyż załatwiali wszystko jak mogli z największą starannością. List do matki z Kozielska doszedł przed gwiazdką. Na kopercie było 5 różnych datowników różnych poczt.
Jak długo szedł?
6 tygodni.
Co w tym liście było?
Nic. Tylko, że jestem w niewoli, dobrze mi się powodzi, prawda? To była przecież cenzura. rosyjska. Wszystkich tam pozdrawiam, najlepsze życzenia na święta.
Pan ile wtedy miał lat?
No wtedy miałem 5 lat.
A ma pan ten list gdzieś?
Jest, zachował się. Matka go zachowała szczęśliwie przez te wszystkie. My się ostatnio mieszkali w Warszawie, przez powstanie warszawskie, przez wszystko takie. Ale w Warszawie w 1943 roku Nowy Kurier Warszawski, to była gazeta niemiecka oczywiście, ale w języku polskim drukowana. I wszyscy w Warszawie ją kupowali. Tam były ogłoszenia nazwiska. To pamiętam akurat, jak matka to znalazła. No, na takich tablicach przed redakcją na Marszałkowskiej wywieszali tablicę. Przeczytała i płakała całą drogę do domu, no bo co, prawda?
Ale to była informacja o śmierci, tak?
W znalezieniu w tym dole, w Lesie Katyńskim. Zresztą te nazwiska potem były publikowane przez głośniki. Tam masę ludzi pod tymi głośnikami stało i czekało na tę wiadomość.
A był pan na grobie ojca?
No, byłem nieraz, dlatego że jestem archeologiem. Długie lata pracowałem w Polskiej Akademii Nauk, a teraz jeszcze pracuję w Muzeum Archeologicznym. I dlatego, kiedy tamte wszystkie umowy z Rosjanami, grobownictwo i tak dalej, doszło do decyzji o budowie cmentarzy, musiały być prace archeologiczne przeprowadzone.
To już było w latach 90., kiedy
to było? To było w 94. i w 95. roku.
Czyli pan wie, gdzie ojciec jest pochowany tak naprawdę?
Mniej więcej.
Co pan wtedy czuł, kiedy pierwszy raz stanął pan
kiedyś
nad tymi mogiłami?
Stoję, to taki był dzień akurat, a tak sobie zostałem, żeby tak sobie pochodzić. No i mam tutaj ten grób największy, któryśmy odkryli 10 na 10 metrów i mam przed sobą na powierzchni szkielety. Potem się okazało, że tam były 3 warstwy szkieletów, 310 osób. No i co? I patrzę na te szkielety i który to mój ojciec? To było trudne. Także myśmy nie chcieli od początku jeździć, ale przewoźnik bardzo nalegał.
Ojciec mój Zygmunt Matprzywałkowski był rezerwistą, bo w 1927 roku wystąpił z wojska. Pracował w administracji państwowej w ostatnie lata przed wojną w Przasnyszu. To było na granicy Prus Wschodnich. Stamtąd też zagrożenie wojenne, bo jakaś dywizja Kampf SS właśnie w Przasnysz już pierwszego dnia jak gdyby miała w swoim zasięgu i ojciec w wielkim pośpiechu wywoził nas w kierunek Wołyń, bo miał tam jakieś obowiązki wobec Mazowieckiej Brygady Kawalerii, dla której był rezerwistą zmobilizowany. I w ten sposób znaleźliśmy się na Wołyniu, gdzie zabrakło benzyny i 17 września i prosto w łapy sowieckie po prostu się dostaliśmy. Więc było to straszne.
Wtedy widziała pani ojca po raz ostatni?
Po raz ostatni.
A wie pani, jakie były dalsze losy ojca?
Wie pan, tak, dlatego że zatrzymaliśmy się w gospodarstwie, w takim gospodarstwie, gdzie samochód do stodoły schowany, w osadzie Mirogoszcza na Wołyniu. Zdołaliśmy przez pół roku czekać ciągle na ojca, bo było nie wiadomo, gdzie on jest. Aż przyszły listy z Kozielska, że stamtąd, że wolno mu raz w miesiącu napisać, to on zawiadamia nas, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby stamtąd uciec. I to nam się powiodło. Mama nam mówiła, wiecie, i pojawił się anioł w przebraniu NKWD-sty i zezwolił, wpisał nas na listę tych, którym pozwalało się wrócić pod drugą okupację, prawda? Ale był to dla nas ratunek, bo wiemy. Potem były wielkie rzezie Polaków na Wołyniu i szczekaczki niemieckie w 1943 roku ogłaszały i moja matka biegała pod taki głośnik i wracała zadowolona. Nie wymieniają ojca. Znaczy, że żyje. Umarła w 70-tych latach. Nie wierzyła, że on zginął. Po prostu ciągle miała nadzieję, że wróci i nawet zostawiła mi takie, wiesz, że trzeba ojca szukać, bo może jest w miejscu, gdzie nie może się wydostać. Jeżeli znajdziesz go nieżywym, to też o grób zadbasz. I tak się złożyło, że byłam w takiej delegacji rodzin katyńskich. Nas było 8 osób w 92 roku i tak po tych wszystkich najważniejszych urzędach Moskwy jeździliśmy w sztabie generalnym na Łubiance, w tym KGB, w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, na Kremlu i w ten sposób cmentarze nam obiecali, więc uważam, że tak jak gdy znajdowałam ojca w tym całym poszukiwaniu, w tej peregrynacji wielkiej, to tak jakbym spełniła troszkę tych oczekiwań mojej matki i troszkę w jej imieniu. Byłam wiele razy, byłam w Katyniu. Wie pan, i tak teraz...
Ale pani się uśmiecha, to
bo wie pan
taka straszna historia.
Wie pan co, bo ile razy pociąg jechał, to starałam się tam tym pociągiem pojechać. I tak było też 10 kwietnia 10 roku. Pociąg tylko wagony sypialne, bardzo wygodnie, pięknie Rada Pamięci to urządzała. Po prostu Andrzej Przewoźnik mówi, miejsce trzymamy w samolocie dla ciebie. A ja wiedział, że ja o kulach chodziłam, bo miałam przed tym operację taką trudną wioder. I po prostu, ale już się czułam na siłach, że pociągiem będę się wylegiwać w tym wagonie sypialnym, że mi będzie znacznie lepiej. I próbował mi jeszcze namówić. A ja nie namówicie mnie, nie, jestem już tutaj jadę. I niech pan sobie wyobrazi po tym wszystkim, co się stało. To ja wiem, że ja będę bardzo długo żyła, skoro w ten sposób tak mi ominęło to potworne, to straszne.
Historia sprzed 75 lat i niestety także sprzed 5. To już wszystko na dziś. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.